Czytamy dalej Księgę Apokalipsy, Księgę Objawienia, drugi rozdział obecnie. I w pierwszym rozdziale, jeżeli pamiętacie, była mowa o jakby autorze, o tym, przez którego to objawienie jest przekazane, o Janie. I teraz przechodzimy do rozdziału drugiego. Przypomnę tylko, że właśnie takim głównym tematem księgi jest święta wojna. Święta wojna w takim przewrotnym sensie. Nie święta wojna, którą trzeba prowadzić świętymi środkami, nie świętymi, więc tytuł nas niech nie myli. Więc wiemy, że Chrystus, który objawia się Janowi, każe mu zwrócić się do siedmiu kościołów. Siedmiu kościołów w prowincji zwanej Azją, tak? Nie Azji kontynencie, tylko prowincji rzymskiej, która nazywała się Azja. I te siedem kościołów to są takie siedem, liczba, która wskazuje na całość. To nie są wszystkie kościoły w tej prowincji, ale te kościoły są, można powiedzieć, reprezentatywne. One oznaczają jednocześnie siedem oddzielnych, konkretnych zborów, byśmy powiedzieli naszym językiem, ale też cały Kościół jako taki. Dlatego przemawiają do nas również dzisiaj. No i właśnie, najczęściej mówimy o siedmiu listach. Mówimy o siedmiu listach, ale niektórzy twierdzą, że to jest siedem kazań bardziej niż listów, że te przesłania do zborów są bardziej w formie kazania niż listu. I rzeczywiście można na nie w taki sposób spojrzeć. Jeżeli popatrzymy na ich strukturę i zaraz jeszcze przejdziemy do tego, to zawsze rozpoczynają się tytułem Chrystusa, tak? Chrystus zwraca się do konkretnego zboru i w jakiś sposób określa siebie, kim jest. Później zawierają pochwałę, zawierają jakąś naganę, najczęściej napomnienie i obietnicę. I rzeczywiście można popatrzeć, że to by była fajna struktura kazania, tak? Zacząć od Chrystusa, przez pochwałę, naganę, bo zawsze coś się znajdzie, to można, na co można zwrócić uwagę, ale później napomnienie, ale kończąc pewną obietnicą i myślę, że dobre kazanie mogłoby być skonstruowane w taki sposób. Niektórzy widzą, albo większość nawet widzi w tych kościołach taką strukturę stylistyczną, która się nazywa tak formalnie, znaczy ładnie, chiazm albo struktura koncentryczna, ale chodzi o to, że te miasta są w pewnych parach. Pierwsze z ostatnim, czyli Efes, Laodycea, Smyrna, Filadelfia, Pergamon, Sardes i Tiatyra jako jedna i Tiatyra, list do Tiatyry jest takim wtedy, jeżeli taka struktura tutaj występuje, to list do Tiatyry jest tym, można powiedzieć, listem, który powinien zwrócić największą uwagę czytelnika. Dojdziemy do tego listu, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Dzisiaj rozpoczniemy listem do Efezjan, ale trzeba tu sobie powiedzieć, że właśnie patrząc na te listy, patrząc na siedem kościołów, które mają być reprezentatywne dla całego kościoła, łatwo możemy zauważyć, jeżeli przeczytaliście te kazania czy te listy, że z siedmiu kościołów dwa są tylko chwalone. Takie, do dwóch nie ma żadnego, Chrystus nie ma żadnej pretensji. Do Smyrny i Filadelfii, do drugiego i przedostatniego kościoła. Chrystus nie ma w zasadzie napomnienia dla nich. Ma dla nich pozytywne słowa, zachętę i obietnice. Jeden kościół jest na pewno beznadziejny. To jest Laodycea, to jest ostatni kościół. Tak? O nim czytamy, że są ślepi, goli, głusi i w ogóle Chrystusa tam nie ma w środku. On stoi przed drzwiami i kołacze i mówi wpuśćcie mnie do środka w ogóle. Tak? Więc jest to kościół, którym Chrystus sam mówi, że mnie tam niestety nie ma, więc i takie kościoły mogą istnieć i funkcjonować. Ale jeżeli Laodycea jest tak kiepska, a jest w parze z Efezem, to niestety Efes również trzeba przyjmować jako kościół w stanie ciężkim, jeżeli w taki sposób będziemy czytać. I ten list dzisiaj przeczytamy i zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast Pergamon, Sardes są takimi kościołami, gdzie coś jest nie tak, ale też jest coś dobrego, jest fajnie. Więc znowu podsumowując, tutaj trzeba by matematyka, którym ja nie jestem procentowo, jeżeli te 7 kościołów reprezentuje cały kościół, to 2 są beznadziejne, 2 są jako takie, czy 3 są jako takie i 2 są pozytywne. Więc tak wygląda kościół, tak wyglądał pierwszy kościół. My czasami idealizujemy pierwszy kościół, myślimy, że kiedyś tam w pierwszym wieku to wszystko było idealnie. Kościoły były super, chrześcijanie byli po prostu herosami i my powinniśmy brać przykład tylko z nich. Ale szczerze mówiąc, jeżeli spojrzymy w taki sposób, to widzimy, że raptem 2 z 7 nie mają, są godne pochwały. Reszta ma jakieś problemy, a 2 są wręcz w bardzo złym stanie. Więc znowu, można by to popatrzeć procentowo i przypuszczam, że spojrzeć na dzisiejszy Kościół szeroko na to patrząc podobnie. Nie, niestety oczekujmy więcej problemów niż jakby tych pozytywnych elementów. Kościół nie jest idealną instytucją, tak? Ktoś powiedział, dlatego że nie jest złożony z idealnych ludzi, być może, na pewno nie jest złożony z idealnych ludzi i prawdopodobnie to jest źródłem problemów, ale właśnie nie zawsze idzie tak, jak powinno być. Być może spotkaliście się z taką interpretacją, jeżeli czytaliście jakieś coś o Księdze Objawienia, że te 7 kościołów jest taka dosyć powszechna, zrozumienie, że to jest 7 etapów istnienia Kościoła. Efes to jest ten pierwszy Kościół, Smyrna jest Kościołem tam późniejszym trochę i gdzieś tam Pergamon czy Tiatyra to reformacja i tak dalej, i tak dalej. I pokazuje się, że jest to pewien ciągłość historii Kościoła pokazana w tych listach. Niestety taka interpretacja nie wynika w żaden sposób z tego tekstu. Tak? Jest to raczej teza, do której dopasowuje się tekst, niż wypływająca z tego tekstu. Nie? Raczej tak nie jest. Można by się przy tym upierać, jak się to tak czyta w taki sposób, to wydaje się, że to ma sens, ale tak jak mówię, w samym tekście nie ma żadnej wzmianki, czy żadnego niczego, co dawałoby nam możliwość właśnie takiego spojrzenia na ten tekst. Przepraszam was, wyłączył mi się mój tekst. Dobra. Czytamy więc list, pierwszy z listów, list do Efezjan. Niestety, tak, Efes. To jest taka rekonstrukcja tego, jak Efes wyglądał, mógł wyglądać w swoim dobrym momencie. Wielkie miasto, 4 co do wielkości i znaczenia miasto w Imperium Rzymskim, więc poważne miejsce. Jeżeli popatrzymy też na te listy, one są tak zrobione, że wyspa Patmos, na której przybywa Jan, jest właśnie dosyć blisko Efezu i później te kościoły idą w takim kole, w pewnym sensie można zobaczyć, że one zataczają koło wokół całej prowincji, tak? Jeżeli po kolei na nie patrzeć. Są ułożone w taki mniej więcej sposób. Więc Efes jest pierwszy, to było też centralne miasto tej prowincji. Paradoksalnie o Efezie wiemy najwięcej z samej Biblii. Tak? W Dziejach Apostolskich jest dużo, jest opisany Efes i co tam się działo, jak Paweł tam dotarł w trakcie jednej ze swoich podróży misyjnych. Przebywał tam dosyć długo. Najpierw był krótko, zostawił tam Pryskę, czy Pryscyllę i Akwillę, takich swoich współpracowników. Później tam powrócił do tego Efezu przez kilka lat. To jest wszystko 18 rozdział, 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Później powrócił do Efezu. Jego służba tam była nacechowana znakami, cudami, uzdrowienia. To jest to miejsce, gdzie nawet jego chustki, których dotykał Paweł, przekazywane tam dalej powodowały, że ludzie byli uzdrawiani. Więc czytamy, że wielu ludzi przychodziło wyznając i ujawniając swoje grzechy, złe uczynki. Czytamy, że wielu z tych, którzy uprawiali magię w tym mieście, a zapewne w starożytnym świecie było nie mniej takich ludzi niż dzisiaj, a może nawet więcej, tym bardziej, że Efes również był centrum religijnym. Czytamy, że wielu z nich przychodziło i w pewnym momencie spalili księgi, takie magiczne księgi, które były warte czytamy w tym tekście, 50 tysięcy jakby srebra, kawałków srebra, czyli dniówek, tak? 50 tysięcy dniówek, byśmy mogli to przeliczyć praktycznie. Więc olbrzymia suma, wartość tych ksiąg, które zostały spalone przez ludzi, którzy zajmowali się magią, do tego tych ksiąg używali, a po swoim nawróceniu stwierdzili, że jest to niewłaściwe i trzeba się tego pozbyć. Wiemy też, że to pojawienie się kościoła w Efezie spowodowało zamieszki, tak? Czytamy, tam był pewien wytwórca figurek Artemidy czy kopii jej świątyni. Efez był miejscem, w którym znajdował się jeden z 7 cudów starożytnego świata, czyli świątynia Artemidy Efeskiej i kult Artemidy, bogini, był bardzo jakby stary, mocno rozwinięty, miasto z tego żyło pod wieloma względami. Oprócz tego, że było handlowym, portowym miastem, to również żyło, dzisiaj byśmy współcześnie powiedzieli, z turystyki religijnej, więc mnóstwo ludzi tam przyjeżdżało, żeby do tej świątyni trafić. Im sprzedawano te pamiątki, także te wszystkie stragany z pamiątkami, turystyka religijna, to wszystko tak stare, prawie jak świat, byśmy powiedzieli, to co dzisiaj znamy z różnych również miejsc na świecie, gdzie można to zaobserwować. Więc rzeczywiście wiemy, że poruszenie w Efezie było wielkie. Dzisiaj oczywiście Efez to są bardziej już tylko ruiny, tego miasta jako takiego nie ma, ale dalej te ruiny robią wrażenie. Ja akurat miałem okazję być w Efezie, w tych ruinach raz i powiem szczerze, że robią niesamowite wrażenie. Czasami mamy takie podświadome myślenie, że starożytny świat to drewniane chaty i gliniane jakieś takie polepy. Natomiast kiedy tam się trafia i widzi się te marmurowe domy, ten amfiteatr, który jest po prostu olbrzymi, to nagle zaczyna sobie człowiek zdawać sprawę, że te nasze bloki z płyty betonowej to jest prowizorka i jakby coś, co nie postoi, na pewno nie postoi tyle lat, ile stoją te budynki, tak? Niektóre stoją do dzisiaj, więc takie trochę przeświadczenie, nagle się otwierają się oczy i się zmienia. Przeczytajmy list, który Chrystus pisze czy kazanie, które przekazuje Kościołowi w Efezie. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz, Chrystus mówi do Jana. To mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Więc tak jak wspomnieliśmy, wszystko zaczyna się pewnym tytułem Chrystusa. I ten tytuł nawiązuje do pierwszego rozdziału, już o nim mówiliśmy. Króciutko, świeczniki symbolizują, czy pochodzą ze świątyni żydowskiej, tego świecznika, który stał w świątyni, symbolizował Boże światło, Bożą obecność. I mówiliśmy o tym, że dzisiaj te świeczniki to jest każdy zbór, 7 świeczników, 7 zborów. Chrystus przechadza się między tymi kościołami. One dzisiaj mają być świecznikiem, mają być Bożym światłem, mają być świadectwem obecności Chrystusa. Ten, który ma 7 gwiazd, trzyma je w ręku. Mówiliśmy o 7 ciałach niebieskich starożytności, które można było zaobserwować wtedy, że poruszały się na niebie. Tak? To było 5 gwiazd, Słońce i Księżyc. I z tych gwiazd starożytni, z ich ruchów próbowali wnioskować o przyszłości, o losie człowieka, tak? One jakby wedle wielu przekonań ówczesnych rządziły losem ludzi, rządziły historią, rządziły wydarzeniami. I tu mamy Chrystusa, który mówi, ja je trzymam w ręku, tak? Być może wy uważacie, że one rządzą światem, ale szczerze mówiąc, te 7 gwiazd to jest w moim ręku, tak? To ja rządzę nimi. Więc to tylko takie skrótowe powtórzenie. Więc Chrystus mówi właśnie, czy mamy ten tytuł Chrystusa. Przejdźmy dalej. Znam twoje czyny, trud, wytrwałość i to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś również próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są. I odkryłeś, że są kłamcami. Jesteś też wytrwały, bo zniosłeś cierpienie z powodu mojego imienia i nie ustałeś. Więc widzimy Kościół, który otrzymuje pochwałę, tak? Otrzymuje pochwałę od Chrystusa mówiącą właśnie o tym, że są, znam Twoje czyny, znam Twoją wytrwałość, wiem, że nie możesz znieść złych i Kościół w Efezie ma jedną dosyć ważną cechę, umie rozróżniać. Czytamy tutaj, że rozpoznałeś, czy poddałeś próbie i rozpoznałeś tych, którzy są, nazywają siebie apostołami, a nimi nie są. Za chwilę przeczytamy jeszcze dalej to, że Chrystus mówi i jeszcze, co ma jakby pochwałą, jest to, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których Chrystus mówi, że również nienawidzi. Więc również Kościół ten umie rozpoznać, właśnie odróżnić, można powiedzieć, dobre od złego, co jest, mówiąc szczerze, bardzo ważną umiejętnością i myślę, że częściowo zaniedbaną, albo pytanie jest takie do nas, czy my potrafimy to odróżnić. Wspomniałem na poprzednim nabożeństwie, tak na marginesie, ale powtórzę to, że swego rodzaju herezje tego, czy niewłaściwe nauczania w Kościele zawsze mają dwa rodzaje. Tak? Są albo, to jest albo nadmierny konserwatyzm, czyli dodawanie do Ewangelii, musicie jeszcze to robić, musicie tamto robić. W pierwszym wieku to było, musicie się obrzezać, musicie właśnie jeść pewne rzeczy, a innych nie jeść, musicie zachowywać szabat i tak dalej. Więc dodawanie pewnych zasad. Dzisiaj w naszej współczesności czasami też chrześcijanie mają takie tendencje, typu nie możesz oglądać telewizji, chcesz być wierzący, to nie wolno tańczyć, było, nie? Nie, w karty nie wolno grać i różne takie tam zasady się dodaje, czego nie wolno. Albo przeciwległym krańcem jest nadmierna, można powiedzieć, libertynizm, tak? Czyli ponieważ Chrystus umarł za nasze grzechy, to wszystko wolno. Teraz hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Chrystus przebaczył, któż jeszcze może być przeciwko nam? Tak jak Paweł mówi, niektórzy mówili, no to im ja bardziej grzeszę, tym bardziej Boża łaska i Boża chwała się wylewa, więc jakby co w tym złego? Im ja będę bardziej grzeszył, to Bóg będzie bardziej uwielbiony. Jakby ma to sens? No jakby trochę ma, ale znowu w Ewangelii wiemy, że uczy nas jakby czegoś innego. W związku z tym, w tym Kościele również wydaje mi się, że można. Nie wiemy, do końca nie wiemy, kim byli ci fałszywi apostołowie, ani nie wiemy, kim byli ci Nikolaici. Oni pojawiają się tylko w dwóch wersetach w Księdze Objawienia właśnie jest o nich mowa. Później ojcowie Kościoła trochę piszą, ale wydaje się, że oni powtarzają po prostu to, co przeczytali w Księdze Objawienia, że sami też do końca nie wiedzą, o co chodziło. Aczkolwiek możemy zakładać, że właśnie oba te nurty pokazywały te skrajności. Ci fałszywi apostołowie przynosili obrzezanie, przynosili właśnie te różne dodatkowe rzeczy, które jakoby trzeba trzymać. Widzimy to w listach Pawła, który również często spotyka się, czy mówi o fałszywych nauczycielach, którzy przychodzą. Mówi też o arcyapostołach i mówi o tym, jak ich odróżnić. A Nikolaici prawdopodobnie był to ten przeciwny nurt, który mówił, wszystko wolno, grzeszmy. Dojdziemy do tego fragmentu, gdzie jest mowa o tym, że głoszą oni naukę Bileama. I tutaj Bileam, Stary Testament, Księga Liczb, jeżeli się nie mylę, prorok z Moabu, historia starotestamentowa, który był wynajęty przez króla Moabu, żeby przeklinał Izraela. Tak? Pamiętacie tę historię, kiedy Izrael przechodzi przez Moab, Moabici ich widzą i myślą sobie, wow, wielki naród, boimy się ich, trzeba by ich przekląć, żeby Pan Bóg ich trochę z tej siły im odebrał, więc wynajmują proroka Bileama, który ma przeklinać. Tak? Bileam przychodzi, próbuje przeklinać, ale zamiast przeklinania błogosławi. I czytamy dalej tą historię, że on sam mówi, że nie może przekląć wybranego narodu, Bóg mu nie daje, ale wiemy z tej historii, że dał pomysł Moabitom. Mówi to, zamiast ich przeklinać, zróbcie inaczej. Tak? Wysyłajcie tam swoje kobiety, zachęcajcie ich do bałwochwalstwa. Jeżeli oni te rzeczy będą robić, to sam Bóg ich ukaże. Tak? Więc ja ich nie mogę przekląć, ale jeżeli zachęcicie ich do tego, żeby łamali przymierze z Bogiem, robili rzeczy, które w przymierzu były zakazane, to sam Bóg ich ukaże. Więc Bileam był takim motorem do tego, żeby zachęcać ludzi do robienia rzeczy, których nie powinni byli robić. Przeczytajcie sobie tę historię, odnajdźcie ją w Starym Testamencie. W każdym razie, Kościół w Efezie umie odróżnić te rzeczy i jest za to chwalony. Tak? Potrafić, odróżniłeś arcyapostołów, odróżniasz czyny Nikolaitów, wiesz, że to jest niewłaściwe. I my jako Kościół również często potrzebujemy takiego rozróżnienia. Tak jak mówię, nie jest to daleko od nas. Dodawanie do Ewangelii albo ujmowanie z niej i mówienie, że w zasadzie nie ma to znaczenia, jest również problemem Kościoła. I Kościół potrzebuje rozeznania, potrzebuje umieć odróżniać to, co dobre od złego. Jeżeli takie testy, można powiedzieć, są też w Biblii, drugi list do Koryntian jest ciekawym listem, zachęcam, gdzie Paweł właśnie mówi o tym, jak odróżnić arcyapostołów, jak on ich nazywa, od niego samego. Tam też był problem, że Koryntianie zaczęli przyjmować pewnych nauczycieli i byli dla nich, ci nauczyciele byli apostołami, natomiast o Pawle mówili, a ten to taki mały, cichy, nic do powiedzenia nie ma w zasadzie, nie ma co o nim w ogóle się z nim zajmować. Tak? Tu mamy tych wspaniałych ludzi, którzy przychodzą i głoszą nam różną naukę. I Paweł daje wskazówki Koryntianom w tym liście, jak to odróżnić. I tak może trochę mały taki tak zwany spoiler. Paweł przede wszystkim mówi, popatrzcie na życie i popatrzcie, kto płaci cenę. Tak? Paweł mówi, moje apostolstwo wymagało ceny i wymienia tam. Tyle razy byłem bity, tyle razy byłem gdzieś tam, jakieś wypadki miałem, tak, w tonącym statku. Wszystko ze względu na Ewangelię, tak? Więc popatrzcie na cenę, którą ja płacę i popatrzcie na cenę tych ludzi, którzy przychodzą i są wśród was wielkimi nauczycielami i w ten sposób poznacie, kto jest prawdziwym apostołem. Więc jest to jeden z takich biblijnych testów właśnie na to. Ale odsyłam 2 Koryntian, 11 rozdział, jeżeli ktoś chce sobie więcej poczytać i generalnie cały drugi list do Koryntian. Kościół jest, w Efezie jest kościołem wytrwałym, tak? Czytamy, Chrystus zna ich trud, ich wytrwałość. Już wspomniałem o tym, prześladowania, o których jest mowa w Dziejach Apostolskich, cena, którą płacą za to, że są kościołem. Wiemy też, że kościół w Efezie stał się takim kościołem misyjnym. Był to jeden z pierwszych kościołów w tej prowincji i przez niego były zakładane kolejne kościoły w tych kolejnych miastach, więc Efez stał się takim centrum misyjnym, z którego Ewangelia docierała do kolejnych miast w regionie, więc oni jakby, ten ich trud był realny, namacalny, to był kościół, który działał, posyłał i jakby płacił też właśnie za tą cenę. Ale mam przeciwko tobie coś, mówi Chrystus. Mam przeciwko waszemu zborowi, temu waszemu kościołowi. Mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i opamiętaj się i podejmij pierwsze czyny. A jeśli nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Więc to, co Chrystus ma przeciwko temu kościołowi, to to, że zniknęła ich pierwsza miłość. I teraz tak podświadomie, nie wiem jak wy, ale ja zawsze myślałem, że tu chodzi o jakąś taką pierwszą miłość do Pana Boga, tak? O taki okres, wiecie, pierwszej miłości, kiedy człowiek jest taki cały podekscytowany, tak zresztą jak w każdej miłości, tak? Jak spotykasz kogoś, się zakochujesz, to te motyle w brzuchu i takie tam różne rzeczy, nie? Podekscytowanie, zachwyt, tak samo kiedy człowiek się nawraca, to przechodzi przez taki proces też z Chrystusem, z Panem Bogiem. Ale niekoniecznie to Pan Jezus ma tutaj na myśli. Tak? Ta miłość, którą oni stracili, niekoniecznie musi oznaczać motyle w brzuchu. Tym bardziej, że nie wiem, co Pan Bóg ma z naszych motyli w brzuchu, to tak jak, nie wiem, moja żona, co miałaby, jakby to miało ją zachwycić, że ja mam motyle w brzuchu, nie? Myślę, że w miłości często poszukiwane jest coś innego. Jest poszukiwana miłość, czy taka miłość, nazwijmy to, realna, jest miłością działania, jest miłością wyrażania tej miłości w zdrowy sposób. I nie wiem, czy znacie taki koncept, myślę, że każdy, większość z nas gdzieś tam miała styczność z tak zwanymi pięcioma językami miłości. Tak, pięć sposobów, na które praktycznie wyrażamy miłość, to jest takie no, dobre słowa, tak, afirmacja, to są podarunki, to jest pomoc. Trzeci, co tam jeszcze, przypomnijcie mi, czas spędzany i piąte, dotyk. Piątym językiem jest dotyk, tak, więc my jako ludzie na pięć sposobów, tak ktoś to, powiedzmy, uporządkował, może nie jest to idealny porządek, ale jakby jest dosyć, na pięć sposobów wyrażamy tę miłość. Natomiast Bóg ma jeden język miłości. I to jest jeden konkretny język miłości. I tym językiem jest miłość bliźniego. Tak jak czytamy w Biblii, myślę niejednokrotnie, a podsumowuję to pierwszy list Jana, on mówi, nie możesz kochać Boga, nie kochając bliźniego. Mówi tak, jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Tak? Wiemy dwa największe przykazania, które Pan Jezus podsumował wszystko. Mówi, kochaj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak więc językiem miłości Pana Boga jest miłość wzajemna. Jest kochanie siebie nawzajem, jest usługiwanie sobie nawzajem. I wtedy to nie nasz zachwyt nad Panem Bogiem, nie nasz, czy powiedzmy ten nasz zachwyt nad Panem Bogiem, nad Chrystusem powinien przekładać się na realne czyny miłości względem drugiego człowieka obok nas. To jest pierwsza miłość. I wiemy, że w Efezie prawdopodobnie oni, czy prawdopodobnie, tak jak widzieliśmy, no oni byli gotowi cierpieć za Chrystusa, ale też kochali innych, posyłając, głosząc Ewangelię. Natomiast wiemy również z listów do Tymoteusza, które są pisane prawdopodobnie do Tymoteusza, który znajdował się w kościele w Efezie i miał tam uporządkować pewne sprawy. Wiemy, że no, mieli między sobą dużo zamieszania, mieli właśnie dużo niezrozumienia, kłótni i no, tego, co jak ktoś jest w kościele trochę, to wiemy, że nie jest to obce. Kościół nie jest miejscem, w którym takie rzeczy się nie dzieją. Ale to Chrystus ma temu Kościołowi za złe. Mówi, porzuciłeś pierwszą miłość. Porzuciłeś pierwszą miłość. Porzuciłeś te czyny pierwszej miłości. Dodając do tego to rozeznanie, które jest praktyczne, jest właściwe, jest słuszne, ale niestety, jak to ktoś mówi, takie właśnie rozeznawanie bez miłości jest zabójcze. Tak? Umiejętność rozpoznania, że ktoś coś robi źle i brak miłości, to jest zabójstwo. Tak? Biblia mówi, mamy się napominać nawzajem, tak? Mamy sobie się zachęcać może, bo napominać i zachęcać to jest to samo, ale Biblia cały czas powtarza, że to ma być w miłości, tak? To ma być w miłości, to ma być w trosce wzajemnej, to ma być w chęci pomocy, a nie po prostu wytknięcia sobie, albo jeszcze gorzej, nie wiem, zniszczenia kogoś, bo taką akurat mamy ochotę. Więc rozeznawanie bez miłości może być zabójczą bronią, tak? Może być czymś, co z czegoś pozytywnego zamienia się w coś niszczącego. Właściwemu rozeznawaniu musi towarzyszyć właśnie miłość. Muszą towarzyszyć dzieła miłości, musi towarzyszyć troska o człowieka obok nas. Więc dlatego myślę, że to, co jest gorsze, patrząc na te kazania, to jest tylko to, co dzieje się w Laodycei. czyli ślepi, głusi i Chrystusa w ogóle wśród nich nie ma. W ogóle. On stoi u drzwi i próbuje wejść do środka, czy próbuje wejść, no w takim sensie, że jest gotowy wejść do środka, jeżeli zostaną mu te drzwi otwarte, do tego dojdziemy. Ale to jest jakby jeszcze gorszy wariant. Nie? To jest już zupełnie, można powiedzieć, kościół, który no nie jest nawet kościołem, bo tam, gdzie nie ma Chrystusa, nie ma tego kościoła. Natomiast powiedzmy trochę lepiej, ale dalej niezbyt dobrze, to jest właśnie rozeznawanie, taka prawidłowe rozumienie, ale pozbawione miłości, troski, pozbawione tego elementu miłości do Boga, którym jest troska o człowieka obok. I tym językiem miłości Bożym, tak jak mówiłem, jest kochanie bliźniego. Czyli w najprostszej formie, wiecie, to jest po prostu nawet wykazanie zainteresowania człowiekiem obok nas. To jest tak, myślę sobie, że to jest taka najprostsza miłość, tak? Nie musimy od razu umierać za kogoś, kto siedzi obok nas. Pewnie byłoby dobrze, gdybyśmy byli w stanie, byłby to naśladowanie Chrystusa, ale my czasami nie jesteśmy gotowi wykazać zainteresowania względem człowieka, który siedzi obok nas. Takiego minimalnego typu, hej, co u ciebie słychać, jak się masz, jak masz na imię, skąd jesteś, no nie wiem, albo właśnie co się u ciebie w życiu dzieje. I myślę, że od takich prostych kroków zaczynając, można pójść dalej. Czytajmy dalej, więc to jest to, co Chrystus ma przeciwko nam. Jednak mają swoje zalety, tak? Tak jak mówimy, on jeszcze raz powtarza, nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. I znowu tutaj ważne rozróżnienie, Chrystus nie mówi, że nienawidzi Nikolaitów, on mówi, że nienawidzi ich uczynków. To są trochę, jest to taki dosyć zniuansowane, ale ważne, tak? Chrystus nie nienawidzi tych ludzi, on nienawidzi tego, co oni robią. Kimkolwiek oni byli, bo tak jak mówię, tak naprawdę nie wiemy, kim byli Nikolaici i jest bardzo mało informacji na ich temat. Te, które są, też nie wiadomo, czy są oparte na faktach. Ale tym niemniej, była to jakaś grupa ludzi, których nauczycielem zapewne był ktoś o imieniu Nikolas, Mikołaj po naszemu i uczył czegoś, tak jak mówimy, związanego z tym, co robił Bileam, czyli zapewne jakiegoś nadmiernego libertynizmu. Ten, kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. Jest to znowu fraza, która pojawia się w tych kazaniach i jest bardzo ważna. Musimy słyszeć, nawet my dzisiaj, tak? Każdy kościół musi słyszeć właśnie to, co Chrystus do nas mówi. Inaczej być może właśnie będziemy ślepi i głusi i nie będziemy w stanie zobaczyć swoich problemów, a możemy statystycznie nawet założyć, że jakieś te problemy w nas są. Więc słuchanie właśnie ducha jest ważne. I obietnica, którą Chrystus ma, jest taka, że zwycięzcy pozwolę spożyć z drzewa życia, które jest w raju Boga. I jeszcze wcześniej, nie wiem, czy to było wcześniej, przeczytaliśmy, Chrystus mówi o poruszeniu, tak, w poprzednim tekście jeszcze mówi, że opamiętaj się i podejmij pierwsze czyny, tak, podejmij tą pierwszą miłość, jeśli nie, to przyjdę i poruszę twój świecznik, poruszę go. To też jest ciekawa informacja, którą pewnie nie jest łatwo zrozumieć, co Chrystus ma na myśli. Co to znaczy poruszę twój świecznik? Ja zawsze myślałem, że chodzi tu, czy tak mi się wydawało, że pewne zniszczenie być może kościoła poruszę, w sensie, nie wiem, przywrócę, zniszczę, nie będzie. Ale szczerze mówiąc, znowu, znajomość, ciekawe są te kazania do tych zborów, bo one są osadzone w dwóch rzeczywistościach. Starego Testamentu i często aluzji właśnie do historii, do postaci, do symboli starotestamentowych, ale też do specyfiki danego miasta. I Efes był miastem, które w ciągu swojej historii kilkakrotnie zmieniało miejsce. Właśnie w historii Efezu to było ciekawe, że to miasto kilka razy przenosiło się. Ono jakby cały czas istniało, ale raz było tu, a później jakiś król przychodził i mówi, nie, 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 tutaj, tu jest złe miejsce, przenosimy to miasto tam parę kilometrów w drugą stronę. A później jeszcze, ono kilkakrotnie zmieniało swoje położenie, tak, więc było kilka, był jeden Efes, ale w kilku różnych miejscach. Więc być może tutaj ten obraz, który się rysuje, to jest Chrystus, który mówi, przeniosę cię, tak, i teraz pomyślcie o przenoszeniu miasta z miejsca na miejsce. Jak się przeprowadzaliście, to pewnie wiecie, że nawet takie indywidualna przeprowadzka, przeniesienie jest dosyć skomplikowaną logistycznie operacją. Natomiast przeniesienie całego miasta, tym bardziej, że tak jak mówię, to nie były jurty z jakiejś tam z filcu, które przenoszono, ale solidne, kamienne domy, które po prostu trzeba było zapewne rozebrać i potem znowu złożyć gdzieś tam w drugim miejscu. Więc było to pewne rozpoczynanie od początku z dużym trudem, tak? Z dużym trudem, z dużym wysiłkiem. Oczywiście jakieś tam były zawsze, pewnie było logiczne uzasadnienie tego przeniesienia, nie? Ale w taki sposób myślę, że trzeba na to spojrzeć. Efezjanie wiedzieli, co to znaczy przenosić, poruszyć, zmienić miejsce. Że jest to pewne rozpoczynanie od początku. Więc być może to, co Chrystus tutaj ma na myśli, to nie jest, że zniszczę, tak, poruszę twój świecznik, przywrócę, ale że będziecie musieli zaczynać od początku. Tak? Będziecie musicie poruszę twój świecznik, czyli sprawię, że wszystko będziecie rozpoczynali od początku z trudem i pewnym mozołem i kosztem, który za tym idzie. No i teraz ta ostatnia obietnica Chrystusa, zwycięzcy, znowu każde z kazań kończy się zachętą, zwycięzcy pozwolę spożyć z drzewa życia, które jest w raju Boga. Drzewo życia w raju Boga, raj oczywiście Eden, ogród Eden, drzewo życia, które się w nim znajdowało właśnie w tym Edenie. Ciekawostką może być to, że autor, to drzewo życia, samo słowo drzewo nie jest typowym słowem, które w greckim oznacza drzewo, które jak biologii się uczyliście, to wiecie, że drzewo to dendron, tak? Dendron po grecku. A tu jest inne słowo, które bardziej oznacza pień, belka i prawdopodobnie sugeruje krzyż. Tak? Czyli że to nie chodzi o Czy autor robi taką grę słów, że tym drzewem życia w tym ogrodzie, które będzie dane zwycięzcy, jest to drzewo Starego Testamentu, ale tak naprawdę tym uosobieniem tego drzewa jest drzewo krzyża. Drzewo krzyża, na którym umarł Chrystus, tak? I to jest to drzewo, które daje życie. Krzyż, który jest w centrum tego Bożego ogrodu. Więc coś takiego ma na myśli. I znowu niektórzy mówią, że nawiązuje do pewnej lokalnego kolorytu w Efezie. Wokół świątyni Artemidy był tak zwany azyl dla przestępców. Tak jak pamiętacie, jeżeli czytaliście Stary Testament, były też tak zwane miejsca ucieczki, gdzie Izraelici, którzy niechcący zabili kogoś, mogli uciec, to powiedzmy w tym starożytnym pogańskim świecie były podobne miejsca, aczkolwiek one działały trochę inaczej. W sensie tam po prostu przestępca, jeżeli tam uciekł, to otrzymywał azyl. I wokół tej świątyni Artemidy był właśnie taki azyl dla przestępców. I też uważa się, że w centrum tej świątyni, czy pierwszym takim, ten posąg Artemidy, on też stał w formie, powiedzmy, drzewa, pnia. I ten azyl, tylko że ten azyl nie był błogosławieństwem, a był przekleństwem dla tego miasta, tak? Czytamy w starożytnych tam źródłach, że ci przestępcy, którzy się tam zgromadzili i byli nie do ruszenia, to w oczywisty sposób oni się tam nie gromadzili po to, żeby żałować za swoje przestępstwa, tylko po prostu robili sobie, wiecie, no bezkarną przestrzeń, tak? Czyli nagle są nie do ruszenia i kiedy tam się znajdują i mogą sobie robić to, co uważają za słuszne, więc czytamy w tam dokumentach z Efezu, że to miejsce było pewnym problemem dla miasta bardziej niż błogosławieństwem, tak? Miejsce, w którym gromadzi się kupę ludzi o wątpliwej reputacji. Więc niektórzy widzą w tym kontrast, że ta obietnica znowu jest taka spersonifikowana dla tego miejsca i jest w kontraście do tego ogrodu, w którym mieszkali przestępcy wokół tego drzewa Artemidy. On rysuje kontrast Bożego ogrodu z krzyżem pośrodku i miejsca błogosławieństwa. I to jest dla zwycięzcy, tak? Więc znowu to odwołanie do głównego tematu, święta wojna. W wojnie są zwycięzcy. I tutaj obietnicą, która jest dana zwycięzcom, jest miejsce w Bożym ogrodzie z drzewem życia, krzyżem w samym jego środku. Więc podsumowując i kończąc, widzimy, że Efezjanie może nie dostają w tym, ale Kościół, który umie rozróżniać, który jest wytrwały i który cechuje się miłością, to byłby ten dobry Kościół. I o takim Kościele w Smyrnie będziemy czytać i później o Kościele w Filadelfii, która jest też taką znaczącą nazwą, Filadelfia, czyli miłość braterska, tak? Samo miasto nosiło taką nazwę, więc tamte te kościoły są przez Chrystusa zachęcane. I myślę, że dla nas jest to takie wyzwanie, żeby spojrzeć na siebie, posłuchać, co Duch mówi do naszego zboru, tak? Czy jesteśmy kościołem, który umie rozróżniać? No, myślę, że my protestanci generalnie, a ewangeliczni chrześcijanie w szczególe, szczycimy się tym, że my umiemy rozróżniać. My badamy te pisma, my wiemy, kto źle mówi, kto dobrze mówi, którzy to heretycy, a którzy nie, i z kim warto, a z kim nie warto. My jakby to mamy generalnie często opanowane, aczkolwiek, znaczy z przymrużeniem oka to mówię i trochę sarkastycznie, myślę, że to rozumiecie, ale myślę, że tak się postrzegamy i tak funkcjonujemy. Natomiast właśnie pytanie jest, czy mamy tą miłość, która te rzeczy umie przekuć na troskę, tak? Na troskę, na łaskę, tak? Tak jak zobaczymy właśnie, że Chrystus te kościoły traktuje łaskawie, tak? On nie tak jak mówię, nie niszczy ich. On mówi, okej, może będziecie musieli zacząć od początku, tak? Czy do tej Laodycei nie mówi, z wami już nie ma, dla was już nie ma szans, nie? On mówi, ja stoję i czekam, tak? Jestem. Tylko otwórzcie drzwi, nie? I wszystko może się zmienić, jeżeli otworzycie drzwi. Ale w tym momencie jesteście, kim jesteście, ale otwórzcie drzwi i wszystko może się zmienić. Więc kochani, zachęcam nas do takiej refleksji. Kościół umiejący rozróżnić dobre od złego, bardzo ważna rzecz. Kościół, który jest wytrwały, absolutnie potrzebujemy wytrwałości. Kościół, który kocha siebie nawzajem, a przez to kocha Boga. To jest język miłości, tak byśmy powiedzieli, Pana Boga. Kochanie kogoś, kto jest obok nas. Troska o tą osobę, zaczynająca się od zainteresowania daną osobą. Więc do tego nas zachęca ten list, do tego nas zachęca Chrystus właśnie przez to przesłanie. Amen.